to, że mimo tych ostrzeżeń, mimo tej wiedzy, udało się niestety skutecznie taki zamach przeprowadzić.
Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że do wyjaśniania sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Sesję trzeba było przerwać. Sprawę śledzi Adam Kaźmierczak. Adamie, kto zaatakował prezydenta?
Przedstawiciele środowiska anarchistycznego podeszli do Jacka Jaśkowiaka z banerami. Nagle jeden z nich wyciągnął ciasto i z kilkudziesięciu centymetrów rzucił nim prosto w twarz prezydenta. Mężczyzna został wyprowadzony przez Straż Miejską.
To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
Jacek Jaśkowiak tuż po ataku, jeszcze z bitą śmietaną na twarzy i garniturze, nie przebierał w słowach.
Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
Przewodniczący Rady musiał ogłosić przerwę. Z Poznania dla TOK FM Adam Kaźmierczak.
Sprawcami ataku zajmuje się policja. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta. Pieniądze, infrastruktura, logistyka. Rząd od rana debatował o ofercie dla Amerykanów. Warszawa chce przekonać Waszyngton, aby przynajmniej część sił z USA obecnych w naszym kraju stacjonowała tu na stałe. Zwłaszcza, że Stany Zjednoczone, jeśli wierzyć w obietnicę Donalda Trumpa, wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Za oceanem rozmawiał o tym prezydent Karol Nawrocki. Po powrocie chce się w tej sprawie spotkać z szefem resortu obrony. Posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa od rana śledzi Szymon Kępka.
Jakie to dokładnie informacje jeszcze nie wiadomo, ale publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, tak mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
Dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
I wypełnieniem tych deklaracji ma zająć się rząd właśnie za pośrednictwem obradującego rano Komitetu Bezpieczeństwa. Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich. Ważne i dobre decyzje dla Polski przed nami. Tak pisał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Komentuje to wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.
Ja myślę, że po owocach poznacie. Zobaczymy, jakie są ustalenia i musimy je usłyszeć. Od przede wszystkim nie tylko zapowiedzi od prezydenta, ale wypowiedź pana wicepremiera dotycząca tego, co rzeczywiście zostało załatwione. Zanim to zrobimy, musimy sprawdzić, jak to rzeczywiście wygląda, bo można mówić, że się będzie rozmawiało, ale te rozmowy muszą być konstruktywne i muszą być konkretne zapisy, które, czy propozycje, które będą na stole.
Gdzie i czy ma powstać ewentualna amerykańska baza i jakiego rodzaju wojska będą tam stacjonować, tego na razie nie wiadomo, opisuje Zbigniew Kuźmyk z PiS.
Koalicja 13 grudnia dojrzała do tego, żeby rzeczywiście pokazać konkretne projekt, w jakim tempie jesteśmy w stanie przygotować miejsca, gdzie można ulokować stały pobyt amerykańskich żołnierzy. Ja przypominam, z czym to się wiąże. W Niemczech ten stały pobyt to możliwość pobytu żołnierzy z rodzinami.
Niezależnie od efektu starań Karola Nawrockiego, prezydent USA przebywa poza oficjalną wizytą, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
Często i gęsto jest tak, że dużo łatwiej się rozmawia z kimś o sprawach zawodowych, mając z nim dobre kontakty prywatne. Jest to dużo łatwiejsza rozmowa, żeby coś załatwić. Myślę, że to jest największy plus wizyty Karola Nawrockiego.
Obecnie w Polsce stacjonuje maksymalnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ta liczba waha się zależnie od rotacji. Szymon Kępka, TOK FM.
Nie jest już przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej. Jego pracę ma teraz kontrolować Narodowe Fundusze Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Wszyscy zastanawiają się, jak to możliwe, że Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji i radny z Ursusa, zarobił 1 600 000 zł w rok. To na nowo ożywiło dyskusję o wynagrodzeniach medyków w Polsce oraz o tym, czy stołeczny samorząd o takich zarobkach wiedział. Błażej Kulesza.
Jak wygląda życie młodego lekarza w państwie PiS?
Chociaż jeszcze do niedawna do mediów chętnie się wypowiadał nie tylko jako lekarz, ale także jako radny.
Prawy numer jest niedostępny.
To dziś jego telefon nie odpowiada. Wiadomo, że ze struktur Koalicji Obywatelskiej zrezygnował, ale zdaniem części dotychczasowych kolegów może na tym się nie skończyć.
Jest to niezwykle bulwersująca sprawa, dla mnie skandal.
Mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.
To jest sprawa dla prokuratury i do wyjaśnienia, także do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o władzę warszawskiego samorządu.
Szpital Południowy w Warszawie, w którym był zatrudniony lekarz, informuje, że Dawid Kacprzyk w ubiegłym roku wypracował pracował 4000 godzin. Jego stawka wynika z konkursu, odpowiada rynkowym normom, ale co ciekawe, do konkursu zgłosił się tylko on sam. Jak wyliczono, miał pracować nawet po 11 godzin dziennie, w międzyczasie udzielać się w mediach i pełnić mandat lokalnego radnego.
Ja oczywiście oceniam tą historię negatywnie,
mówi Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, z zawodu pielęgniarka.
Ja też uważam, że powinna być naprawdę maksymalna kwota, którą może lekarz zarobić, płaca maksymalna. Jeśli tego nie wprowadzimy, jeśli nie wprowadzimy jakichś rozwiązań systemowych, to tego typu sytuacje, patologie będą się, bo ja to nazywam patologią, bo jednak nie może być tak, żeby pojedyncze osoby dyktowały warunki zatrudnienia na taką skalę, bo ja rozumiem, że lekarz musi godnie zarabiać, ja to naprawdę rozumiem.
Miasto już zapowiedziało, że pan doktor i były działacz Koalicji Obywatelskiej z każdej godziny będzie musiał się rozliczyć. Błażej Kulesza, TOK FM.
Donald Trump przypomniał sobie o Ukrainie i wojnie prowadzonej tam przez Rosję. Dzisiaj we francuskim Evian m.in. o tym konflikcie prezydent USA rozmawia z Wołodymyrem Zełenskim i liderami krajów grupy G7. Tomasz Orchowski.
Po dotarciu do francuskiego Evian prezydent Donald Trump zasygnalizował, że jest zainteresowany doprowadzeniem do porozumienia między Rosją i Ukrainą. Ostatnio praktycznie o tym konflikcie się nie wypowiadał, skupiał się przede wszystkim na wojnie z Iranem. Odbyliśmy bardzo dobre rozmowy z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem. Sądzę, że możemy coś w tej sprawie zrobić. Naprawdę tak uważam. Myślę, że obaj są na to otwarci. Zełenski proponował Putinowi spotkanie, ale rosyjski dyktator nie był zainteresowany. Teraz prezydent Ukrainy ponownie wyraził chęć bezpośrednich rozmów z Putinem. Rozmawialiśmy z USA i Francją o możliwości spotkania z Rosją przy okazji G7 z udziałem wszystkich państw demokratycznych. Putin tego nie chce. Rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem, że takie spotkanie mogłoby zostać zorganizowane w USA. Putinowi znacznie trudniej byłoby odmówić prezydentowi Trumpowi. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Według Politico, europejscy liderzy będą przekonywać Trumpa, że tylko zwiększając presję na Putina da się go nakłonić do zakończenia wojny. Tyle, że prezydent USA nie chce zwiększać pomocy dla Kijowa, niechętnie też naciska na Rosjan, a z takim podejściem Kreml na pewno nie zrobi kroku wstecz. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Do rozmów we Francji Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego wrócimy w TOK 360 o 12.30. FIFA chciała uniknąć takich obrazków. Podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu, który tworzy Islamską Republikę Iranu.
Nie będę tego oglądać, zwłaszcza po tym, jak zakazano nam pokazywać naszą historyczną flagę. Nie oglądam meczu i im nie kibicuję.
Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Oliwy do ognia po meczu Iranu dolał trener reprezentacji Amir Galanei, szkoleniowiec zespołu, którego Donald Trump najchętniej w ogóle nie wpuszczałby do Stanów Zjednoczonych. W emocjonalnej wypowiedzi opisał, jak wygląda turniej z jego perspektywy.
Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 nocy przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego chcę powiedzieć, że reprezentacja Iranu jest prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną i pozbawioną wsparcia drużyną w historii Mistrzostw Świata. Nie ma tu prezesa federacji, nie ma menedżera. menedżera drużyny, nie ma kierownika do spraw operacyjnych, nie ma też pracowników mediów. Na ławce rezerwowych, kiedy trzeba było zarządzać zmianami, zadaniem, które zwykle zajmuje się menedżer drużyny, tę rolę pełnił jeden z trenerów. Podobnie niektóre obowiązki przedmeczowe, którymi powinien zająć się personel administracyjny, spadły ostatecznie na kadrę trenerską. Zamiast skupiać się wyłącznie na kwestiach technicznych i taktycznych, nasza kadra trenerska musiała zajmować się sprawami organizacyjnymi. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata.
Iran kolejny mecz na Mundialu zagra w niedzielę z Belgią. A ropa naftowa jest najtańsza od marca, kosztuje nieco ponad $80 za baryłkę, ale rynki mogą się tu pospieszyć z optymizmem, ostrzega w TOK FM Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Xeliona. Ropa tanieje na fali zapowiadanego porozumienia irańsko-amerykańskiego oraz nadziei na otwarcie cieśniny Ormus, ale tu jeszcze wiele może się zdarzyć, mówił nasz gość w rozmowie z Rafałem Hirszem w porannym EKG.
Ja wiem, że oczywiście jest wstępne porozumienie, ten Memorandum of Understanding, jak to się ładnie nazywa.
I od kilku dni nikt go nie odwołał.
I od kilku dni nikt nie widział, jak co w nim jest. Było bardziej zabawne. I od kilku dni Stany Zjednoczone mówią co innego, Iran mówi co innego na temat jego treści.
A rynkom to nie przeszkadza.
I to jest zadziwiające najbardziej. W tym, ja się śmieję, bo to naprawdę jest zadziwiające najbardziej. Według mnie treść tego porozumienia wcale ale nie jest ustalona i jeszcze różnie to może się skończyć. Dlatego też ta reakcja rynków, to było prawie pewne, że tak to będzie wyglądało, bo rynki finansowe mają swoją specyfikę. Jak da się coś zarobić, to trzeba zarabiać. Ale według mnie od strony tej geopolitycznej, normalnej, patrzenia na to, co się będzie działo, to dużo rzeczy jeszcze jest absolutnie niepewnych i ja nie zakładałbym, że już jest z głowy.
A tańsza ropa naftowa ma kluczowe znaczenie dla cen paliw, zwłaszcza, że rząd właśnie wycofał część programu paliwowego CPN, wypada z niego niższa akcyza na benzynę i olej napędowy i to ma zdaniem rządzących skompensować właśnie taniejąca ropa naftowa. Właśnie, jeśli chodzi o ceny ropy na jutro, minister energii ogłosił właśnie, że litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,10 zł, benzyny 98,6 75, oleju napędowego 6 zł 44 grosze, tak więc więcej niż dzisiaj. Koniec przeszukań w Lutoryżu pod Rzeszowem. W zeszłym tygodniu na działce należącej niegdyś do aresztowanej patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono łącznie 3 szczątki 34 ludzkich płodów. Teraz zaczną się ich sekcje. O szczegółach Marcin Starzec.
Przez kilka dni kilkuset policjantów przesiewało każdą grudkę ziemi na pięciarowej działce. Obok szczątków płodów wykopano tysiące bloczków parafinowych, płytek mikroskopowych i fragmenty dokumentacji, zakopanych na różnej głębokości, w różnych miejscach ogrodu, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
Policjanci musieli bardzo uważać, żeby każdy dowód, który był zakopany, nie został zniszczony. Każda grudka ziemi musiała być przesiana.
Prokuratura zapowiada teraz sekcję zwłok, przesłuchania świadków i zabezpieczenia dokumentacji z placówek, w których pracowała 57-latka. Stanowisko w sprawie wydała też konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii. Profesor Ewa Kaznowska zwraca uwagę, że w takich sprawach procedury są jasne.
Jeżeli rodzina nie chce dokonać pochówku, płody dwa razy w roku są odbierane przez gminę Rzeszów, która przeprowadza taki pochówek zbiorowy.
Profesor Kaznowska zapowiada też przegląd procedur w szpitalach i zakładach patomorfologii. Magdalena H. 3 następne miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Jak mówił w rozmowie z TOK FM nasz synoptyk, najgoręcej będzie na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Temperatury wzrosną do nawet 35 stopni.
Od czwartku odczujemy napływ takiego już wyraźnie cieplejszego powietrza. Na południowym zachodzie Polski ta temperatura już może osiągnąć 27-28 stopni. Natomiast na północnym wschodzie będzie to tylko 19-20, a południowy zachód 28-29, więc tu już zbliżamy się do takich wartości upalnych. No i początek weekendu, piątek, w zachodniej części kraju, tutaj ziemia lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upały mają utrzymać się w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku.
Autopromocja.
Od świętych w Egipcie, przez podejrzanych o czarną magię w średniowieczu, aż po królów naszych kanap. Historia i biologia kotów pełne są meandrów, tajemnic i ciekawostek. Może właśnie przez tę nieoczywistość tak łatwo trafiają do naszych serc. Kocie sekrety odkryjemy w środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
Ale sztosy.
Ale co?
Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13 na antenie TOK FM. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od sportowych doniesień z ostatniej chwili. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego Wimbledonu. Zmagania na londyńskich kortach ruszają 29 czerwca. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zapowiedział, że w piątek odbędzie się kolejna runda negocjacji z USA. Wczoraj państwa te podpisały wstępne porozumienie. Teraz negocjacje, które według Araghchiego potrwają 60 dni, mają doprowadzić do ostatecznej umowy pomiędzy tymi państwami w sprawie zakończenia wojny. Skupią się one na irańskim programie nuklearnym oraz zniesieniu sankcji. Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie Macierewicza świrem przez szefa MSZ w trakcie wystąpienia w Sejmie w marcu tego roku. Wniosek o wszczęcie postępowania o zniesławienie Macierewicza skierował do prokuratury prokuratury poseł PiS Bartosz Kownacki. Macierewicz sam nie wniósł oskarżenia.
12.22, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Tomasz Imiela, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracuje w oddziale internistycznym jednym z warszawskich szpitali oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Komentujemy dalej sprawę Dawida Kacprzyka, radnego warszawskiej dzielnicy Ursus, który już nie reprezentuje Koalicji Obywatelskiej. Lekarza w trakcie specjalizacji, który zrobił 1 600 000 złotych w ciągu roku, głównie w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale i współpracując z trzema innymi placówkami. Panie doktorze, ja wiem, że stawki w szpitalach nie są sztywne, ale ile tak na oko trzeba pracować w służbie zdrowia, żeby takie pieniądze zarobić?
Jak zawsze można powiedzieć, to zależy. Ale to rzeczywiście są bardzo duże kwoty i to wymaga, jeżeli ten pan doktor zarabiał na podstawie umowy, w której jakby podstawą wynagrodzenia była stawka godzinowa, czyli ileś tam złotych za godzinę, no to by wymagało rzeczywiście przepracowania no co miesiąc kilkuset, tam 200-300 godzin na pewno,
to
albo
jest,
i więcej.
To prowadzi do pytania, na ile pracując w tak odpowiedzialnym zawodzie można pracować tyle godzin miesięcznie, nie stwarzając zagrożenia dla pacjentów, jeśli rzeczywiście jest to, te papiery przekładają się na pracę.
No i to jest świetne pytanie i to jest bardzo ważny temat, który dobrze, że przy tej okazji można też poruszyć.
No więc to jest to pytanie, bo jakby kto jest w tym momencie gotowy? Jakie są instytucje, które mogą kontrolować czas pracy lekarzy i jakie są instytucje, które stwierdzają, czy lekarz pracuje za dużo, czy za mało i czy system, w którym obecnie lekarze funkcjonują, jest systemem, który premiuje zatrudnianie się w kilku różnych miejscach, żeby nawet czasem kosztem pewnej energii życiowej i pewnego bezpieczeństwa pacjentów zapełniać luki?
Tak, to jest złożona sprawa. Więc po pierwsze, część lekarzy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i wtedy obowiązują te osoby wszystkie prawa i obowiązki wynikające właśnie z umowy o pracę. I tutaj to nakłada istotne ograniczenia, jeśli chodzi o ilość godzin, bo wtedy oni muszą mieć zapewniany odpoczynek dobowy, tygodniowy i tutaj już wyrabianie tak dużej liczby godzin jest utrudnione i jeżeli w tej sytuacji jakiś lekarz przekracza te normy, to do kontroli tego czasu pracy jest upoważniona na przykład Państwowa Inspekcja Pracy, więc natomiast to jest według różnych danych 30, może 40% lekarzy pracuje w Polsce zatrudnionych na umowę o pracę. Nasz system podatkowy przede wszystkim sprawił, że od wielu lat w większości lekarzy opłaca się bardziej podpisywać tak zwane kontrakty, czyli tworzyć jednoosobowe działalności gospodarcze i podpisywać ze szpitalami bądź innymi placówkami umowy kontraktowe. I wtedy nie obowiązują już żadne ograniczenia. Teoretycznie można pracować cały czas.
I rozumiem, że jedna placówka nie jest w stanie sprawdzić, ile godzin w drugiej placówce ta jednoosobowa działalność gospodarcza pracuje.
No w tej chwili nie, w zasadzie trudno takiej placówce to sprawdzić, choć to oczywiście by się dało zrobić, bo pamiętajmy, że mówimy cały czas o publicznym systemie ochrony zdrowia przede wszystkim, no i mamy jednego płatnika, jeden ten organ i płacący i nadzorczy, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, więc teoretycznie byłaby taka możliwość, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikował pracę różnych lekarzy w różnych placówkach i jeżeli byłyby wyznaczone jakieś normy godzinowe czasu tego pracy, czyli normy, powyżej których nie wolno pracować, to by się dało skontrolować. Ale tak jak mówię, w tej chwili takich norm dla pracowników kontraktowych nie ma.
To budzi ogromny niepokój, biorąc pod uwagę, że możemy mieć do czynienia z lekarzem, który jest na przykład 3 doby na nogach.
Tak jest i są dane, są badania pokazujące, że długotrwała praca, nie taka bez przerwy, odbija się na jakości tej pracy. Co więcej, już nawet taka praca 24-godzinna, w zasadzie powszechna w Polsce, tak, bo większość takich dyżurów medycznych w Polsce pełni się w formacie, jeśli chodzi o lekarzy, takiej 24-godzinnej pracy non-stop. To już te 24 godziny, jeżeli to rzeczywiście jest taka praca bez odpoczynku, tylko nieustanna, to już samo w sobie jest bardzo trudne. I to już w trakcie tego standardowego dyżuru, pod koniec, czy nawet w trakcie jego trwania, człowiek może mieć naprawdę problemy z koncentracją. A co dopiero, jeśli taki dyżur trwa więcej niż 24 godziny?
Panie doktorze, pan jest praktykiem, pan pracuje w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ile czasu potrzebuje pan, żeby z takiego 24-godzinnego dyżuru się zregenerować?
Więc ja tu od razu powiem, że w szpitalnym oddziale ratunkowym ja się zrezygnowałem z dyżurów 24-godzinnych. Mhm. Pracuję akurat w takim szpitalu, gdzie my pełnimy zazwyczaj dyżury 12-godzinne. Bo powiem szczerze, 24-godzinne dyżury, które pełniłem przez jakiś czas, były absolutnie wykańczające i to powodowało, że ja później potrzebowałem doby czy dwóch dób na dojście do siebie. Bo to rzeczywiście jest bardzo intensywna praca. Jak państwo pewnie wiecie, w szpitalnych oddziałach ratunkowych w dużych miastach ilość pacjentów, która pojawia się i wymaga pilnej pomocy, jest bardzo duża. I to rzeczywiście wymaga maksymalnej koncentracji przez większość tego dyżuru. W oddziałach szpitalnych ilość tej pracy jest różna. To oczywiście zależy. Nie zawsze jest tak to bardzo ciężkie i tutaj ja już jeszcze cały czas kontynuuję te dyżury 24-godzinne, ale po każdej takim dniu bezwzględnie wymaga to ode mnie kilkunastu godzin odpoczynku. To znaczy ja sobie nie wyobrażam pracy takiej, że miałbym po tym 24-godzinnym dyżurze, kiedy rano kończę pracę w szpitalu, iść i dalej pracować, bo jestem po prostu zbyt zmęczony.
Panie doktorze, bo ten temat jest głośny medialnie, bo są bardzo charakterystyczne wątki, które budzą wyobraźnię. On jest rozrabiany politycznie, on jest rozrabiany również przez media. Wobec tego Ministerstwo Zdrowia będzie się musiało jeszcze do niego odnosić. Co powinno Ministerstwo Zdrowia zrobić po tej sprawie? Jakie tu płyną wnioski dla lekarzy, już nawet nie dla polityków, ale dla lekarzy i pacjentów, związane właśnie z taką sprawą?
Moim zdaniem podstawowy wniosek, który płynie z tej sprawy dla mnie jako dla osoby, która pracuje w tym systemie od już tam ponad 10 lat, to jest taki, że najprawdopodobniej my będziemy teraz chcieli gwałtownie ukarać jakiegoś człowieka, przeprowadzić kontrolę, ale nie zastanawiamy się w ogóle w tej dyskusji, bardzo mało zastanawiamy się nad tym, jak to odbija się na jakości naszej pracy z punktu widzenia pacjentów. To znaczy my mówimy, że ktoś zarabia za dużo, za mało, pracuje za dużo, za mało, a nie ma tu, mało jest dyskusji, co zrobić, żeby ta praca przynosiła jakość dla pacjentów, żeby lepiej leczyć chorych. Może się okaże, że jeżeli lekarz zarabia duże pieniądze, ale to się przekłada na świetną jakość, że pacjenci są doskonale obsłużeni, to jest jakby łatwiejsze do zaakceptowania. Ja nie słyszałem, żeby ktoś dyskutował na temat jakości pracy tego lekarza. Ja go nie będę usprawiedliwiał, ale nie wiem, jak pracuje SOR akurat w tym szpitalu, co ten człowiek koordynuje. Tej dyskusji w ogóle nie ma, więc dla mnie podstawowy wniosek jest taki, że oczywiście mając w pamięci to oburzenie i te kwoty, które są astronomiczne, nie rozmawiamy o tym, że to jest przyczyna systemowa, tak? Wypchnęliśmy lekarzy na umowy kontraktowe, płacimy ogromne stawki godzinowe i jeszcze większe stawki jako procent od zabiegu, od procedury, którą robimy. I nie zastanawiamy się na tym, że może w ogóle płatność za procedurę i w ten sposób rozliczanie szpitali jest błędem założycielskim. Nie płacimy za jakość leczenia, tylko za te procedury. To jest długa dyskusja, bardzo trudna, ale może to jest ten moment, żeby ją rozpocząć.
Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Siemiela, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, był z nami. Do sprawy Dawida Kasprzyka wrócimy jeszcze po 14 w popołudniu Radia Tok FM. My teraz przenosimy się do Francji. Jest z nami Kacper Sienicki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
We Vian-le-Bain trwa szczyt grupy G7. Pierwsze spotkanie liderów największych gospodarek świata od momentu, w którym Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę z Iranem. Są też przywódcy innych państw, m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym dzisiaj Donald Trump ma się jeszcze spotkać na rozmowach roboczych. Po tym, jak zostało podpisane wstępne porozumienie Waszyngtonu i Teheranu w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, spodziewa się pan, że znowu Ukraina i Rosja znajdą się w agendzie rozmów Donalda Trumpa?
Wiele na to wskazuje. Trump na pewno chciałby osiągnąć pewien sukces, jakim byłoby niewątpliwie jakieś osiągnięcie pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Więc jest to teraz pewna szansa, że gdy jego główny problem obecnie, czyli wojna w Iranie, zakończy się, będzie miał on więcej czasu, żeby na to poświęcić i w tym momencie tą sprawę istnieją pewne przesłanki, pewne warunki do tego, żeby możliwe zaangażować amerykańskiego prezydenta. Ukraińcy chcą to zrobić wspólnie z Europejczykami, wykazując, że warunki zmieniły się i trzeba teraz nacisnąć na Rosję, żeby doprowadzić ich do stołu negocjacji i by Rosja negocjowała w dobrej wierze.
No właśnie, jesienią i zimą mieliśmy do czynienia z rozmaitymi próbami negocjacji, głównie delegatów Stanów Zjednoczonych z Moskwą, a potem delegatów Stanów Zjednoczonych z Ukrainą. Jak teraz w ostatnich tygodniach zmieniły się warunki? Jakie argumenty ma w tym momencie strona ukraińska, żeby przekonać stronę amerykańską, że warto na Rosję nacisnąć?
No przede wszystkim Ukraińcy podkreślają to, że stwarzają wiele problemów dla Rosji na froncie, a także wewnętrznie poprzez uderzenia na terytorium rosyjskie. Ukraińcy prowadzą bardzo efektywną kampanię uderzeń atakujących rosyjską logistykę, tak zwane uderzenia middle strike na odległość od około 40 do 200 kilometrów od linii frontu. Te uderzenia są skalowane. Zmniejsza to nacisk na linię frontu. Ukraińcy, można powiedzieć, że obecnie wręcz ograniczyli całkowicie rosyjskie postępy na polu walki. Również uderzenia w głąb terytorium Rosji, które trafiają wręcz w najbardziej bolesne dla Putina punkty, czyli już Petersburg czy Moskwa dzisiaj, nawet moskiewska rafineria. To wszystko sprawia, że rosyjskie społeczeństwo zauważa problemy i skutki tej wojny i przedstawianie tego przez Ukraińców, właśnie rozwój tych technologii bezzałogowych, przede wszystkim dronów przechwytujących, dronów na uderzenia middle strike, czy kompleksów naziemnych, to daje Ukrainie pewne karty, by pokazywać, że Rosja wcale nie przeważa, Rosja nie wygrywa tej wojny, a Ukraina ma teraz wszystkie zasoby, by przyprowadzić Putina do stołu negocjacji i on musi, powinien rodzić na ziemię. To jest przesłanie Zełenskiego do Trumpa, że Putin jest oderwany od rzeczywistości.
To w takim razie, biorąc pod uwagę sytuację, która się kształtuje na liniach frontu i na tyłach, czego w tym momencie, oprócz doprowadzenia Władimira Putina do stołu negocjacyjnego, Ukraina domaga się od Stanów Zjednoczonych? Jeszcze jakiegoś wsparcia militarnego?
No właśnie te dzisiejsze spotkanie w ramach, na marginesie szczytu G7, tak, obecność tam Europejczyków, którzy podzielają spojrzenie Kijowa, chodzi przede wszystkim o to, by Amerykanie zauważyli, że poprzez nacisk na Rosję jest możliwe osiągnięcie tego porozumienia pokojowego. Wiemy, że oczywiście Trump do tej pory nie wykazywał wielkiego zainteresowania w nacisku na Rosję, ale przedstawianie właśnie tych warunków obecnej sytuacji przez Zełenskiego i przez Europejczyków może sprawić, że będzie on bardziej przychylny do tego. No przede wszystkim zarówno Ukraina, jak i jej europejscy partnerzy chcieliby, żeby Amerykanie nie zmniejszyli swojego zaangażowania, czyli udzielania danych wywiadowczych, czy również sprzedaży środków, zasoby obrony przeciwlotniczej, ponieważ również Putin wie, że takie są, że zarówno Ukraińcy, jak i Europejczycy będą starali się zmienić zdanie Trumpa. Zadzwonił on do Trumpa w weekend próbując złożyć mu życzenia z okazji 80. urodzin, ale spodziewana jest wizyta wkrótce Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera do Moskwy i tutaj istnieją pewne obawy, że będą próbowali oni zmienić stanowisko Trumpa, który po zakończeniu prawdopodobnym podpisaniu porozumienia z Iranem mógłby z kolei zmienić stanowisko na bardziej sprzyjające Rosji.
I tutaj musimy postawić wielokropek. Bardzo dziękuję. Kacper Sienicki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Za 4 minuty informacja, a po nich w południowej odsłonie magazynu EKG przywita się z Państwem Rafał Hirsch.
Reklama.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. w radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
Widaron.
Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
Widaron.
A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
Widaron.
To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
No mam, ale jak pan chce skuteczny.
Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu.